Drodzy rodacy, dopiero co rozpoczęliśmy Wielki Post i na wspomnienie naszych słabości nasze głowy zostały posypane popiołem. Dla podkreślenia potrzeby stałego odradzania się to we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Dziś, mając na uwadze to, co dzieje się w naszej ojczyźnie, zwłaszcza w dziedzinie moralności, skierujemy uwagę na życie rodzinne, gdyż w tej przestrzeni dostrzegamy wiele zagrożeń. Niepokoi nas to, że ludzie dość szybko zapominają, iż wszystko, co dobre, zawdzięczają Stwórcy. Kimże jest człowiek? Kimże jesteśmy my? Te pytania znajdujemy w psalmach. Nasze przyjście na świat jest darem Bożym i darem rodziców. Dlatego mamy rodziny oparte na miłości wzajemnej. Nie możemy zapominać o roli miejsca zamieszkania. Od początku istnienia rodzaju ludzkiego to miejsce zamieszkania zwane jest domem, nawet kiedy nie jest przeznaczone tylko dla jednej rodziny. Po stworzeniu człowieka, a więc mężczyzny i kobiety, dom stał się miejscem i przestrzenią życia. Na ten temat przed laty pisała Eliza Orzeszkowa, której zawdzięczamy wiele wspaniałych powieści. Ona to przez wyraz dom nie rozumiała czterech ścian tylko, które osłaniają ludzi od słoty i chłodu, ani oczywiście tylko, że sprowadzają do kuchni i jadalni. Pisze Orzeszkowa, w moim wyobrażeniu dom jest pracownią, której wyrabiać powinno się nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także charaktery i rozumy ludzkie. I to jest to piękne podkreślenie. Pamiętać o tym, w jakim kierunku się rozwija to dziecko, które przychodzi na świat. I wymawiam wyraz domy w liczbie nogi, mówi Orzeszkowa. Wyobrażam sobie zawsze mnóstwo ognisk, z których każdy według sił swoich rozsyła na znajdującą się dookoła przestrzeń promieniowanie światła i ciepła. W naszym szczególnie położeniu, tu gdzie nie dostaje wszelkich narzędzi organów publicznego działania, domy są wszystkim strażnikami obyczajów, spójniami serc, warsztatami wyrabiającymi lepszą przyszłość. To są właśnie słowa Elizy Orzeszkowej. Zaskoczyła mnie powyższa wypowiedź. Oczywiście w znaczeniu pozytywnym, bowiem do rodzinnych domostw podchodzi ze szczególnym szacunkiem, ale z głęboką nadzieją, przypisując rodzinnym domostwom wyjątkową, szczególną misję. Jakaż to może być ta misja? Ten temat o wyjątkowym charakterze życia rodzinnego często poruszał też ojciec święty Jan Paweł II. Dlatego jego wystąpienie niech nam pogłębi to, z czym spotkaliśmy się dzięki Elizie Orzeszkowej. Oto jest jedna z jego wypowiedzi. Rodzina jest wspólnotą, najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Tak mówi Ojciec Święty. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako komunię. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby głębsze i bardziej całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość. Kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców. Dlatego słowa czwartego przykazania są właśnie dla dzieci. Do synów i córek mówią, czyli ojca i matkę. Ale z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców. Te same słowa. Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na cześć. Bądź godny imienia ojca, bądź godna imienia matki. To są rzeczywiście bardzo ważne dla nas sformułowania, zwłaszcza w obecnym okresie. Takich podobnych wypowiedzi Ojca Świętego jest wiele. Sprawa bowiem jest ważna, a z punktu ludzkiego należy podkreślić, że jest najważniejsza. Dotyczy przecież życia, ludzkiego życia. Warto często powracać w modlitwach, rozważaniach, a nie rozmowach o tym wielkim darze, jaki zawdzięczamy Panu Bogu. Bo przecież nic samo z siebie nie powstaje. Dlatego przy tej okazji przytoczę jeszcze jedną wypowiedź na ten temat, którą zawdzięczamy słynnemu śpiewakowi Bernardowi Ładyszowi. Warto posłuchać. Jednego z najwspanialszych w naszych ostatnich latach pieśniarzy. Tak pisze on o swojej rodzinie. W domu byłem wychowany po katolicku. Chodziłem do kościoła, a wracając bywało, że pogram jeszcze w piłkę z kolegami. Pośmiałem się. To było życie. Pokochałem Polskę. Kochałem ojca, matkę. Nam nikt nie musiał mówić o ojczyźnie, czym ona jest. Przecież nie było telewizji. Nikt nie czytał tylu gazet. Tę rolę pełniło prawdziwe wychowanie, jakie się odbierało w domu. Mój tata był biednym chłopem, a za Polskę duszę by oddał. A kto tego uczył? On w domu słyszał o tym od swoich rodziców. A co dzisiaj robi z młodymi telewizja? Jak ich wychowuje? Dzisiaj ma pan krzyk, blisk, światła, huk. Bardziej jest ten czas dzisiejszy bezwartościowy. O ewentualności poważnych zagrożeń w życiu rodzinnym właśnie wtedy, kiedy zapomina się o takiej postawie, jaką nam zaprezentował właśnie ten wielki pieśniarz Bernard Ładysz. Musimy często rozważać. Nie możemy przecież patrzeć obojętnie na to, co się dzieje. Zwłaszcza, że rodziny słabną. Coraz mniej jest dzieci. Brak narodzin prowadzi do rozpadu rodzin. I tego typu sytuacją przepowiadała już przed laty święta Łucja z Fatimy. Jej wypowiedź z roku 2008 ujawnił ksiądz kardynał Carlo Caffarra, podkreślając, że na początku lat 80. dostał długi list od siostry Łucji z Fatimy, którym pisała, że ostateczna bitwa rozegra się o małżeństwo i rodzinę. Tych kilkadziesiąt lat temu ta święta, jak gdyby dzięki żywemu kontaktowi z Matką Najświętszą, z Jezusem Chrystusem, ona to wyczuła, ona to przewidziała. Kardynał był pierwszym prefektem powstałego w 1980 roku papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Właśnie powstało takie studium, bo okazywało się to już wtedy potrzebą, ale dzisiaj to jest potrzeba jeszcze bardziej wyrazista, bo co słyszymy na ulicach, z czym się spotykamy, powinno nas w jakiś sposób poruszać do refleksji. My dzisiaj jesteśmy świadkami, co więcej doświadczamy na co dzień prawdziwości przepowiedni świętej siostry Lucji. Jakże to bolesne i tragiczne zarazem. Pan Bóg przecież, stwarzając ludzi, najpierw powołał do istnienia mężczyznę i niewiastę. Im dwojgu oraz kolejnym pokoleniom powierzył jakże ważne zadania, podkreślając jak coś istotnego ciągłość obecności ludzi na ziemi. Ciągłość, która winna trwać wciąż za pośrednictwem małżeństwa, które winno tworzyć rodzinę. I tak, od początku istnienia rodzaju ludzkiego na ziemi jesteśmy uczestnikami i świadkami jakże wielkiej sprawy, a jest nią kontynuacja obecności ludzi na ziemi dzięki małżeństwu. Mężczyzną i niewiastą uczynił Pan Bóg pierwsze dwie ludzkie osoby, złączone ze sobą miłością, której owocem są narodziny nowego człowieka, nowych mężczyzn i nowych kobiet. I mimo upływu tysięcy lat, a może nawet setek tysięcy, zawsze przychodzi na świat tylu mężczyzn, ile kobiet. Tyle kobiet, ilu mężczyzn. Jedynie czasami są drobne rocznice, niewielkie zresztą, jakby przewidując istnienie nie zawsze różnych trwania, też tak samo lat życia, co może zdarzyć się. Bardzo często niestety zdarza z winy ludzi. Dlatego niepokój się rodzi w wielu sercach i umysłach, zwłaszcza o to, dlaczego dąży się do zniszczenia ładu Bożego. To ma miejsce chociażby w tym, że przyjście dziecka na świat zostaje zarezerwowane jedynie dla kobiety. A przecież poczęcie nowego człowieka ma swój początek w mężczyźnie. To on swojej małżonce kochanej przekazuje nasienie. On ma ją w czasie ciąży otaczać opieką. On winien troszczyć się o nią w czasie urodzin i po narodzinach, podczas całego procesu wychowawczego wspólnego potomstwa, chłopca czy dziewczyny. Nie wiadomo, dlaczego zwalnia się mężczyznę od odpowiedzialności, dlaczego matce na własność przekazuje się dziecko, dlaczego matkę wskazuje się na większy wysiłek i poświęcenie. To rodzice razem tworzą rodzinę, do której wkracza każde nowe pokolenie, nowe dziecko, wnosząc, jak wiemy to, radość i nadzieję w serca rodzicielskie. Nie sądzę, żeby ktoś spośród nas widział matkę rozradowaną po śmierci dziecka, ale zawsze jest ona radosna po szczęśliwych narodzinach. My jednak teraz spotykamy się z inną też tak samo tendencją. Co więcej, każda i każdy z nas jest swego rodzaju osobą zawdzięczającą swoje istnienie ojcu i matce. Matce i ojcu. Nie wypada kogokolwiek potępiać, ale zawsze wielkim bólem napawa wieść, kiedy się dowiadujemy, że gdzieś doszło do śmierci dziecka, nawet nienarodzonego. Takie wydarzenia przeważnie dają sobie znać. Sama wieść, że osoba ludzka pozbawia życia dzieciątko, jest czymś porażającym. Oczywiście, na początku tego matka lub ojciec mogą tak mocno nie odczuwać, zwłaszcza kiedy czymś się znieczulą, ale z wpływem czasu ta rzeczywistość powracała będzie i dla nich będzie jednak bolesnym wspomnieniem. W takim wypadku zadaniem męża, przyszłego ojca, jest wsparcie duchowe dla żony i przekonanie, że w trójkę czy czwórkę będzie lepiej można układać swoje życie. Dłużej będziemy młodzi, bo dzieci odmładzają. Dzieci zawsze odmładzają i małżonkę, i małżonka. Gdyby były naciski ze strony męża, niech przypomni sobie ból porodu i wyjątkową radość, jaką przeżywa, gdy usłyszy głos nowonarodzonego. Wszystko inne idzie w niepamięć. Byłoby czymś wyjątkowo bolesnym, gdyby mężowie nie wychodzili naprzeciw żonom, które mogą mieć takie czy inne trudności z donoszeniem i urodzeniem dzieciątka. Muszę też wyznać, że nie spotkałem takiej matki, która by nie odczuwała cierpienia, wyrzutów sumienia po zawinionej śmierci dziecka. Natomiast cierpiących, i to bardzo spotykałem, cierpiących matek, cierpiały potwornie na wspomnienie pozbawionego życia dzieciątka. Gotowe były przyjąć każdą pokutę. Dochodziło do rozpaczy. Niekiedy trzeba było i to z mocą przywołać się do opanowania swego bólu, zachęcić zaś do życia, nowego życia, mającego swoje korzenie w Bożym miłosierdziu i w opiece Matki Najświętszej. W naszej obecnej rzeczywistości nie można lekceważyć ulicznych ataków na Kościół, na ludzi prawych, na broniącej życia. To bardzo bolesne antywychowawcze. Jest to nie tylko zły przykład ze strony organizatorów i prowokatorów. Jest to uderzenie w zdrową formację młodego pokolenia, które idzie. Nie będzie łatwo w przyszłości dziewczynie lub chłopcu zapomnieć o burdach, o niszczeniu tego, co w naszych dziejach jest najświętsze. Co więcej, nie będzie łatwo zrozumieć sens życia godnego przy takich zachowaniach. Nie będzie łatwo o miłość do dziewczyny, źle nie do chłopca i odwrotnie. Młodzież bowiem łatwo magazynuje wszelkie negatywne zachowania. Jaki to ból dla nas wszystkich, że rodzice obecni w tego typu konfliktach nie mają względu na dobrą formację młodzieży, dziewcząt i chłopców. Skutki tego będą sami ponosili w przyszłości, gdy syn lub córka użyją w rozmowie terminów, które sobie przyswoiły czy przyswoili na ulicy dla ojca czy dla matki. Będzie to przecież wyjątkowy cios. A sprawa życia i śmierci, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, jest wyjątkowo ważna. Nie da się bowiem ukryć przed dziećmi takie czynne pozbawienie się dzieciątka innego, może nawet brata czy siostry. Przy okazji zapomina się, że nasza konstytucja zobowiązuje nas, abyśmy stali na straży każdego życia już od poczęcia. I to lewicowy prezydent ją podpisał. Gdzie jest teraz jest lewica? Dlaczego nie idą za prezydentem? Muszę wszelako zaznaczyć, że usłyszałem info wczoraj w czasie programu poświęconego sprawom uczciwości i godności w początku postępowaniu wypowiedź przedstawiciela lewicy. Niestety, ale nie usłyszałem jego nazwiska, a szkoda. Było to około godziny 9:45, kiedy to wspomniany wcześniej uczestnik dyskusji nawiązując do spraw właśnie rodzinnych, wychowawczych, odwołał się do swego katechety, podkreślając, że ów katecheta bardzo solidnie wszystko im wyjaśniał. Niestety, nie słyszałem całości, ale pragnę podziękować za wspomnienie tego kapłana katechety i w ten sposób jednocześnie podkreślić, jakże potrzebna jest wrażliwość na uczciwość w stosunku do ładu i dobra. Mam nadzieję, że także inni spośród dyskutantów skorzystają z tego rodzaju wspomnienia. W związku z tym warto przypomnieć, że każdy i każdy z nas zostaliśmy stworzenia obraz Boży, podobieństwo Boże. A więc jesteśmy zaproszeni do życia uczciwego, do odnoszenia zwycięstwa nad złem. A co się dzieje, kiedy o tym zapominamy? Jak my wyglądamy nawet w zestawieniu z różnymi ssakami? My wszakże przecież w biologicznym znaczeniu należymy do ssaków. Wśród wszystkich rodzajów ssaków nie ma mowy o zabijaniu zwierzęcego potomstwa. Do czasu pewnej dojrzałości każda matka opiekuje się z pełnym oddaniem swojemu dziecku. Sama może być głodna, ale potomstwo pragnie pożywić. Co więcej, warto przytoczyć przykład, który właściwie jest legendą opowiadaną od paru tysiąca lat i to w Rzymie, bo i to Rzymu dotyczy. Otóż w tych odległych latach dwaj chłopcy, noworodki, stracili matkę. Jeden z nich miał na imię Romulus, a drugi Remus. Spotkała ich samotna wilczyca. I co się dzieje? Ona ich wychowała, wykarmiła. Romulus, gdy dorósł, został pierwszym królem rzymskim. Daj nam Boże, a było jak najwięcej takich legend, abyśmy dzięki temu mogli zrozumieć na zawsze, jeśli dzikie zwierzęta potrafią okazać w stosunku do własnych dzieci tak wiele wsparcia, a tym bardziej w takiej okoliczności. Na to pytanie często odpowiadajmy i często przypominajmy. A nasze dzisiejsze rozważania poświęćmy rodzicom naszym, aby naszą wdzięcznością zmobilizować tych, którzy nie są zmobilizowani, aby tych, którzy słabi, podnieść na duchu. Dlatego przypomnę taką miłą piosenkę, nie w całości, piosenkę dzieci, przeważnie śpiewaną dla rodziców. Nad moją kołyską matka się schylała i po polsku pacierz mówić nauczała: Ojcze nasz jest zdrowaś i skład apostolski, bym do samej śmierci kochał naród polski. Dzisiaj polskie dzieci życzą wam, rodzice, byście naszą wiarę cenili nad życiem. Niechaj w domach naszych miłość wciąż panuje, a królowa Polski niechaj nam króluje. To są właśnie te dziecięce życzenia skierowane do wszystkich matek, do wszystkich ojców. Skierowane do tych, którzy może są w jakimś rozdarciu wewnętrznym. Może coś ich niepokoi, może coś ich załamuje. Ale tak powiedziałem, jak powiedziałem wcześniej, nie możemy człowieka zostawić gdzieś na marginesie. Nie możemy matkę czy ojca pozbawić prawa towarzyszenia narodzinom dziecka i rozwojowi tego dziecka, prawa nad życiem tego dziecka, bo ono powinno żyć, powinno się rozwijać. Jak już wspomniałem wcześniej, świat związany z naszym z nami biologicznie, bo świat ssaków naprawdę tam nie ma czegoś podobnego. Matka będzie wychowywała rok czy dwa, zależnie od potrzeby, ale ona nigdy nie pozbawi życia tego dziecka narodzonego z niej. To powinno być dla nas ostrzeżeniem. Zostaliśmy obdarzeni rozumem i wolą. Zróbmy użytek, róbmy zawsze z naszego rozumu i kształtujmy naszą wolę tak, aby odpowiadała naszej godności, do której nas zaprosił sam Stwórca. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.